Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Dobry wieczór. W porównaniu z innymi był względnie przyzwoity. Był bezwzględny, ale tylko w stosunku do słabszych. Lubił bić, a bił silnie i boleśnie. Znany był jako jeden z nielicznych funkcyjnych Niemców, który był darzony powszechną sympatią. Okradał nas na porcjach zupy i z innych dodatków do niej. To opinie byłych więźniów KL Auschwitz o kilku z pierwszych 30 więźniów funkcyjnych obozu. Kim byli, jak dostali się do obozu i co działo się z nimi po zakończeniu wojny, o tym wszystkim napisał w swojej książce Należał do przeciętnie złych Andrzej Domagała, który będzie dziś gościem historycznej odsłony Dobrych Książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Na okładce książki karykatura autorstwa byłego więźnia Auschwitz Władysława Siwka, przed wojną studenta Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Należał do malarzy obdarzonych fenomenalną pamięcią fotograficzną. Pozostawił po sobie niezwykły rysunkowy reportaż z pobytu w Auschwitz. Karykatura przedstawia Ernsta Krankemana i Leo Wieczorka, funkcyjnych obozu. Ten drugi, Wieczorek, to obozowy numer 30. Zamyka listę pierwszych więźniów funkcyjnych obozu KL Auschwitz. O tej pierwszej trzydziestce opowiada w swojej książce Należał do przeciętnie złych Andrzej Domagała. Realizator wizji, absolwent Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi. Książka, będąca wynikiem wieloletnich szczegółowych badań jej autora, opartych na materiałach z archiwów polskich i niemieckich, wydana została przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. W studiu Polskiego Radia w Warszawie autor książki Andrzej Domagała. Witam serdecznie. Dobry wieczór.
Witam serdecznie. Dobry wieczór.
Literatura obozowa, jak wiemy, jest ogromna. Tych opracowań naukowych, popularno-naukowych, wspomnień, relacji, także utworów z gatunku literatury faktu, czy literatury pięknej dotyczącej obozu, szczególnie tego największego, KL Auschwitz-Birkenau, jest naprawdę sporo. Wciąż jednak powstają nowe, bo jak się wydaje, ten świat, tamten świat obozowy wymaga wciąż dopowiedzeń, uzupełnień. Pan zajął się tematem stosunkowo mało opracowanym. Pierwsza trzydziestka, jak się ich potocznie nazywa, nie doczekała się, o czym pan też pisze, zbyt wielu publikacji, więc to był ten jedyny powód napisania czy zajęcia się tematem?
Zainteresowanie tym tematem pojawiło się wiele, wiele lat temu, a było to przy okazji lektury książki List Gończy. Autorem tej książki był Kazimierz Albin, były więzień, który wspominał swoje przybycie do obozu 14 czerwca 1940 roku. Jedną z pierwszych rzeczy, na jakie zwrócił uwagę, była właśnie grupa dziwnych 30 mężczyzn, oznaczonymi numerami od 1 do 30. Ta grupa mnie jakoś zaintrygowała. Cóż to byli za ludzie? Kim byli? Skąd się tam wzięli? Jaka była ich rola w obozie? Zacząłem oczywiście szukać jakichś opracowań na ten temat. Okazało się, że jest jedno opracowanie z 1974 roku. Autorem był także były więzień dr Stanisław Kłodziński, który publikował wiele artykułów na tematy obozowe. Z początku były to tematy wyłącznie medyczne, a z czasem zaczął się zajmować też innymi zagadnieniami obozowymi. A jednym z tych zagadnień właśnie była pierwsza trzydziestka, więc ten artykuł oczywiście szybko zdobyłem. Okazało się jednak, że tam jest sporo luk, jeżeli chodzi właśnie o losy tych więźniów, jakieś tam daty urodzenia, że te nazwiska są często zapisane błędnie, ponieważ w 70-tych latach te możliwości badawcze były jednak znacznie bardziej ubogie niż dzisiaj. Dziś nie ma oczywiście żadnego porównania, mając do dyspozycji chociażby internet. Także pomyślałem, że może by warto zgłębić ten temat, może uda się ustalić losy wszystkich tych osób, co też oni robili przed wojną, czy to jest prawda, że byli to okrutni mordercy przed wojną, że za takie właśnie okrutne czyny byli skazywani. Okazało się, że było zupełnie inaczej. Kolejna rzecz to jest ich rola w obozie. Przedstawiało się zazwyczaj ich jako grupę takich zdemoralizowanych osobników, którzy niczym roboty specjalnie zaprogramowane tylko zabijali, byli bardzo brutalni, no poza jednym wyjątkiem, do którego też zapewne przejdziemy. A okazuje się, po analizie wspomnień byłych więźniów, różnych relacji, że też nie do końca tak to było, ponieważ oczywiście zdarzali się więźniowie bardzo brutalni, natomiast zdarzali się też więźniowie zupełnie, powiedziałbym, bierni, którzy właściwie ani specjalnie nie pomagali tym więźniom, ani im specjalnie nie szkodzili. A było kilka przypadków, szczególnie jeden, to był więzień numer 2, którzy zapisali się w pamięci dosyć pozytywnie.
Oczywiście o tym więźniu numer 2 powiemy, bo on w hierarchii obozowej stał, no, jeśli chodzi o tę pierwszą trzydziestkę, bardzo wysoko. No i to rzeczywiście był szczególny więzień. Ale tak jak pan powiedział, zdecydowanie łatwiej w dzisiejszych czasach, paradoksalnie tak odległych od tamtego czasu, kiedy istniał obóz, kiedy działał ten obóz, paradoksalnie łatwiej można dotrzeć do wielu dokumentów. Wiele archiwów zostało otwartych, wiele archiwów uzupełniło też swoje dokumenty dotyczące właśnie czy więźniów, czy dotyczące funkcjonowania obozów, nie tylko KL Auschwitz-Birkenau, ale też przecież innych obozów, tych obozów zlokalizowanych na terenie wtedy już bezpośrednio III Rzeszy. No oczywiście Auschwitz-Birkenau, pamiętamy, był stworzony również na ziemiach Rzeczpospolitej, włączonych do III Rzeszy. Skorygował pan wiele błędów i wiele takich mitów, które dotyczyły tej pierwszej trzydziestki więźniów funkcyjnych, no bo wszak byli to mimo wszystko więźniowie. Więźniowie przeniesieni z innego obozu do tworzącego się w 1940 roku obozu w Auschwitz. Przyglądnijmy się teraz, oczywiście nie wszystkim, nie całej trzydziestce, ale co po niektórym więźniom. Wydaje mi się, że na początek należałoby powiedzieć, jak ci pierwsi więźniowie zostali wyselekcjonowani, przede wszystkim z obozu Sachsenhausen, prawda? Jak oni zostali wyselekcjonowani? Kto został wybrany i dlaczego? No i kto wybierał?
Polecenie wydał Rudolf Hess, który w Sachsenhausen był Schutzhaftlagerführerem, czyli kierownikiem obozu, i wydał polecenie swojemu podwładnemu. To był raportführer Gerhard Palicz, który w Auschwitz zapisał się jako bardzo brutalny oprawca. W każdym razie wydał mu polecenie, żeby on znalazł 30 mężczyzn, którzy tam z nimi pojadą. Te kryteria nie są do końca jasne, co też kierowało nimi przy wyborze. Moim zdaniem były to kwalifikacje zawodowe, ponieważ jak przyjrzymy się zawodom wyuczonym tych więźniów, no to jest tam kilku stolarzy, jest kilku ślusarzy, był też krawiec, był fryzjer, był szewc, piekarz i tak dalej, i tak dalej. Także wskazywałoby to na to, że potrzebni byli po prostu rzemieślnicy do budowy nowego obozu, względnie później do pilnowania grup roboczych o określonym rodzaju.
Można jeszcze byłoby do tego dodać, że być może też pewnym kryterium, no właśnie, czy to było kryterium, albo do jakiego stopnia mogły być cechy charakterologiczne więźniów. Przecież oni wszyscy mieli swoje charakterystyki w kartotece obozowej Sachsenhausen, prawda? Więc można było sprawdzić, kim byli, jak się zachowywali. Oczywiście też do pewnego stopnia być może brane były pod uwagę pewne zdolności organizacyjne, no i to, co pan mówi, kwalifikacje zawodowe. Okazuje się, że jednym z tych więźniów Sachsenhausen, który bardzo pomagał przy wyborze innych więźniów, był ten, który potem zostanie oznaczony numerem 1, Bruno Brodniewicz. W Sachsenhausen był blokowym. Jeden z więźniów relacjonował tak, cytuję tutaj za pana książką: Brodniewicz nosi zielony winkiel i jest zbirem najgorszego sortu. To on wiedzie prym wśród brutalnych blokowych, posłusznych narzędzi SS. Niebawem dowiadujemy się, że współpracuje on z Hessem. Wyszukują spośród więźniów ludzi zdolnych do najbardziej niegodziwych czynów, którzy do tej pory nie odnaleźli się w Sachsenhausen. W nowym obozie w Polsce nie musieliby pracować, lecz pełniliby funkcje blokowych i kapo. No, jak będzie naprawdę, o tym oczywiście opowiemy później, ale tu pojawia nam się już ta postać więźnia numer 1, no i więźnia, którego cechy charakterologiczne chyba jednak były brane pod uwagę przez wybierających, czyli przez Hessa i przez Palicza.
Tak, myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że tutaj akurat odegrał rolę charakter jego i jego zdolności organizacyjne, tak jak pani zauważyła, ponieważ on już tam się w tych wspomnieniach więźniów Sachsenhausen gdzieś tam przewijał, jako taki człowiek właśnie brutalny i z inicjatywą, także myślę, że może przez to został właśnie wytypowany. Zresztą nawet więźniowie Auschwitz wspominali, że krążyła już taka fama o nim, że on już w Sachsenhausen był znany jako człowiek brutalny i już w Sachsenhausen go tam typowano na tego starszego obozu Auschwitz, czyli osobę najważniejszą w hierarchii. No i on rzeczywiście tym starszym obozu był przez przeszło 2 lata. No tam dał się poznać jako taki bardzo brutalny człowiek, który się wysługiwał tym władzom, więc generalnie on zapisał się w sposób bardzo negatywny, aczkolwiek znalazłem też na jego temat, okazuje się, pozytywne relacje, które także tutaj zacytowałem, żeby można było stwierdzić, że to jednak nie jest wszystko takie czarno-białe. Aczkolwiek oczywiście on w przeważającym stopniu tutaj był określany w sposób negatywny przez byłych więźniów. Jego losy zresztą są bardzo ciekawe, ponieważ przez długi, długi czas, zresztą tak było też to ujęte w artykule pierwszym tego z 1974 roku, według byłych więźniów on został zlinczowany po wyzwoleniu obozu Bergen-Belsen, ponieważ tam w obozie Bergen-Belsen na terenie Niemiec przebywał pod koniec wojny i taka krążyła właśnie wersja. Ja nigdy w tę wersję do końca nie wierzyłem, ponieważ uderzyło mnie to, że nie ma żadnych naocznych świadków takiego wydarzenia. To było prawdopodobne, ale było niepotwierdzone i wreszcie po iluś latach myślenia, główkowania, gdzie by tu można jeszcze takiego człowieka odnaleźć, udała mi się ta sztuka. Okazuje się, że on po prostu wyjechał do Niemiec po wojnie i tam się, no że tak powiem, zaszył. Mieszkał sobie w Bremie pod swoim nazwiskiem, nie ukrywał swoich personaliów, natomiast wiemy, że on nie ubiegał się o odszkodowanie za pobyt w obozie koncentracyjnym, ponieważ ci więźniowie często się o takie odszkodowanie po wojnie ubiegali. Natomiast on tego nie zrobił, co pozwala przypuszczać, że on niespecjalnie chciał się wychylać z tą swoją przeszłością obozową, ponieważ słusznie zakładał, że może zostać postawiony przed sądem. Zresztą jego podobno szukała prokuratura w latach 50., ale nie udało się wówczas ustalić jego adresu. W związku z tym on przed sądem nie stanął. Nawet w latach 80. to postępowanie wznowiono. Ale wówczas także się nie udało tego adresu ustalić. Ponadto padł taki wniosek, że prawdopodobnie on już nie żyje, no bo jeżeli by żył, to już byłby w bardzo podeszłym wieku, więc postępowanie to umorzono. No on już rzeczywiście wówczas od dawna nie żył, no w każdym razie przed sądem nigdy nie stanął.
No tak, Bruno Brodniewicz, więzień oznaczony numerem 1. Co ciekawe, to Niemiec o polskich korzeniach, wywodził się z Poznania. W związku z tym znał, jak się okazuje, język polski, chociaż specjalnie tego języka nie używał. Ale w relacji więźniów pojawiają się takie stwierdzenia, że rozumiał bardzo wiele po polsku i z tego powodu był szczególnie niebezpieczny dla Polaków, wspominał jeden z byłych więźniów obozu Kale Auschwitz. Pełnił tę najważniejszą funkcję nie przez cały okres pobytu, bo on został aresztowany w 1942 roku w związku z ucieczką 4 więźniów z obozu. Wśród tych uciekinierów był kolejny funkcyjny, Otto Kussel, o nim opowiemy za moment, bo on też otwiera taką listę uciekinierów spośród tych więźniów pierwszej 30. To też bardzo ciekawe, że okazuje się, że oni także uciekali, więc tak nie do końca byli posłusznymi narzędziami SS. To wszystko byli więźniowie kryminalni. Za co oni znaleźli się w obozie, w tym obozie niemieckim? No, mówimy akurat o Sachsenhausen, ale tam oni przechodzili przez różne więzienia niemieckie.
To byli ludzie karani i dodajmy, że oni byli karani wielokrotnie, ponieważ to jest najprawdopodobniej powód, że znaleźli się w końcu pod tak zwanym aresztem ochronnym i znaleźli się w obozie koncentracyjnym, ponieważ w latach 30. w III Rzeszy wprowadzono właśnie taki dekret, że wielokrotnie karanego można było osadzić w obozie koncentracyjnym właściwie bez żadnego powodu. Po prostu stawiano wniosek, że ten, a ten, powiedzmy Brodniewicz, czy też inny właśnie z tej pierwszej 30., że on zagraża porządkowi publicznemu, jest notorycznym recydywistą, że on powinien znaleźć się w obozie koncentracyjnym i tam trzeba go, że tak powiem, wyprowadzić na ludzi w ich rozumieniu. W każdym razie te powody ich skazania, to jest o tyle ciekawe, że też utarła się taka opinia, że oni przed wojną byli karani za okrutne morderstwa. No to często byli więźniowie, byli autorami takich teorii, jak się okazuje, nieprawdziwych. No ale jest to jakoś tam uzasadnione, ponieważ ci więźniowie w obozie, jak wiemy, wielokrotnie dopuszczali się bardzo brutalnych czynów. W związku z tym więźniowie, którzy im podlegali, tłumaczyli to sobie tym, że zapewne oni wcześniej byli karani za okrutne morderstwa. Tymczasem to jest nie do końca prawda, ponieważ tych czynów różnych przestępczych no, mieli sporo na koncie. To rekordzista, o ile pamiętam, był karany chyba 20-krotnie, z tym, że to były wszystko drobne przestępstwa. To przeważająca ilość to były kradzieże i włamania. Był jeden człowiek karany tylko wyłącznie za oszustwa, jakieś tam sprzeniewierzenie. Jeden z nich, Arno Bem, oznaczony numerem 8, na przykład jeden z pierwszych jego wyroków, to nawet jest dosyć komiczne. To była jazda niezarejestrowanym motorowerem. Także to były przestępstwa no, tego rzędu. To po prostu byli drobni złodzieje, z tym, że karani byli wielokrotnie i dlatego w końcu znaleźli się za drutami, a w konsekwencji później w Auschwitz. A to, jak oni zachowywali się już w Auschwitz, kiedy dostali władzę, kiedy byli tymi właśnie kapo i blokowymi, no to już można tłumaczyć no, tym, co taki system jednak z ludzi robił, no bo wcześniej, owszem, byli wielokrotnie karani, ale nic właściwie nie wskazywało na to, że to staną się okrutnymi mordercami, a stało się tak, jak się stało.
Bo jak się prześledzi życiorysy tej całej trzydziestki, to tam chyba nie ma ani jednej osoby skazanej za morderstwo. Są oczywiście pobicia, są rozboje, jest ręczycielstwo, i tego typu przestępstwa, to co pan powiedział, kradzieże, paserstwo, defraudacje, jeden z nich był też karany za nieobyczajne zachowanie. Ale wracając do tego więźnia numer jeden, bo to rzeczywiście jest wyjątkowa postać tego Bruno Brodniewicza, no bo jak on przestał pełnić tą funkcję starszego obozu, no to była taka najważniejsza funkcja, prawda, bo pod sobą miał jakby tych wszystkich innych kapo, no to jak powiedziałam, on został aresztowany z powodu ucieczki czterech więźniów. Wśród tych uciekinierów był jeden również z tych funkcyjnych, prawda? I on, jak się okazuje, podrzucił list, którym wyjawiał SS, że Brodniewicz był człowiekiem, który okradał Rzeszę, że gdzieś tam melinował jakieś zagrabione kosztowności. No to było powodem skierowania go do słynnego bloku 11.
Tak jest, dokładnie tak było. To raz, że okradał trzecią Rzeszę, a po drugie można było też przypuszczać, że może on planuje ucieczkę, skoro gromadzi sobie jakieś kosztowności i pieniądze. I rzeczywiście znalazł się w bunkrze bloku 11, czyli obozowym areszcie. Tam spędził kilka miesięcy i gdy opuścił bunkier, no to właściwie nadal cieszył się jakimiś tam wpływami, ale to już nie było to samo, co wtedy. Już nie był tym wszechwładnym Brodniewiczem, który jest właśnie starszym obozu. Zresztą dodajmy, że wówczas wszyscy więźniowie cieszyli się, że ten okrutny Bruno Brodniewicz został wreszcie wtrącony do bunkra, już nie jest panem życia i śmierci. I później on został przeniesiony do obozu Auschwitz-2-Birkenau. Tam też przez pewien czas był starszym obozu tak zwanego cygańskiego, a z kolei później został przeniesiony w czerwcu 1943 roku do podobozów w Jaworznie i tam został również starszym obozu, z tym, że no, to już nie była taka sama władza jak dawniej, to już on był gdzieś tam na dalszym planie, no i można to tak określić, że ta jego gwiazda powoli zaczęła gasnąć. Ponieważ też w podobozie w Jaworznie, gdzie on był tym starszym obozu, to więźniowie, którzy tam z kolei właśnie też no, próbowali się go w jakiś sposób pozbyć, podrzucili mu cywilne ubranie, wódkę i jakieś tam pieniądze, o ile pamiętam, po czym powiadomili władze tego obozu, że on planuje ucieczkę. I tutaj również prowokacja się udała, ponieważ on już stracił tę funkcję starszego obozu, został przeniesiony jeszcze do jakiegoś tam innego podobozu. No i w zasadzie to stał się już takim szeregowym więźniem, już nie był tym właśnie wszechmocnym władcą, tylko zwykłym więźniem, jednym z wielu.
Ale jednocześnie to pokazuje, jakie metody też mogli stosować więźniowie zależni od tych kapo, jak potrafili się w sposób też wyszukany pozbyć tych najokrutniejszych, oczywiście nie wszystkich, ale czasami się udawało, prawda, podrzucić, skierować jakieś oskarżenia wobec nich, żeby te funkcje swoje stracili. Ale tutaj otwiera nam się taka bardzo ciekawa też grupa w tej pierwszej trzydziestce, nazwałam ich uciekinierami. Jest ich kilku, to jest oznaczeni numerem 2, 19 i 20. Ciekawa grupa, otwiera ją Otto Emil August Kissel, drugi w hierarchii najważniejszy, kapo Wydziału Zatrudnienia. Prawda? Berlińczyk, elektryk, no taki niedouczony do końca być może, bo szkołę, w której się uczył zawodu, w pewnym momencie przerwał, aresztowany za kradzieże, fałszerstwa, włamania, napady rabunkowe. Uciekł z obozu z trzema Polakami.
Tak jest, uciekł z obozu z trzema Polakami. On po latach uzasadniał to tym, że po prostu zauważył przygotowania tych swoich polskich kolegów do ucieczki. I stwierdził, że musi chyba do nich się przyłączyć, ponieważ jeżeli on z nimi nie ucieknie, to nikt mu później nie uwierzy, że on tych przygotowań nie zauważył i może mieć z tego powodu kłopoty. No mógł też ich zadenuncjować, że oni szykują się do ucieczki, no ale sam stwierdził, że on jednak nie chciał ich zdenuncjować, bo ponieważ on był znany z bardzo dobrego traktowania Polaków, on się z nimi przyjaźnił, więc postanowił się do nich przyłączyć. A przy okazji też pozbył się swojego rywala, Bruno Brodniewicza, rywala. No po prostu, tak jak to Witold Pilecki w swoim raporcie określił, że więzień 1 i więzień numer 2 nie znosili nawzajem swojego widoku, także to jest taka bardzo charakterystyczna relacja. No a to jest też uzasadnione, ponieważ oni się bardzo od siebie różnili, ponieważ Bruno Brodniewicz, tak jak tu już rozmawialiśmy, był człowiekiem bardzo brutalnym, a Otto Kiesel był człowiekiem bardzo pomocnym. Nawet zastanawiałem się, czy wśród tych relacji byłych więźniów, w których jest naprawdę o Kieselu bardzo dużo, znajdzie się jakaś relacja negatywna. Czy to rzeczywiście była taka postać właściwie nieskazitelna? I okazuje się, że nie ma negatywnej relacji na jego temat ani jednej. Wszystkie są absolutnie pozytywne. Mało tego, nawet w jednym z niemieckich archiwów, które przechowuje dokumenty właśnie z byłych obozów koncentracyjnych, są zachowane listy ludzi, którzy po wojnie przebywali już na emigracji w Stanach Zjednoczonych i pisali przecież z prośbą do właśnie tego archiwum, że pamiętam takiego dobrego Niemca, który miał na imię Otto i miał numer 2 i on uratował mi życie. To jeżeli by państwo pomogli mi ustalić jego nazwisko i adres, bo ja chciałbym napisać list, żeby mu podziękować. Także to doskonale oddaje charakter tego właśnie Otto Kiesla. Wracając do jego ucieczki, ta ucieczka się powiodła. To zresztą też jest ciekawa historia. W każdym razie on wolnością nie cieszył się zbyt długo, ponieważ oni zbiegli w grudniu 1942 roku, a we wrześniu 1943 roku już Otto Kiesel został w Warszawie aresztowany. Różne są wersje powodów tego aresztowania. Pojawia się tam motyw denuncjacji, że on został przez kogoś zadenuncjowany, co jest zresztą bardzo prawdopodobne. On został przywieziony do obozu powtórnie, ale tu świeciła nad nim jakiś był łut szczęścia, ponieważ wtedy się zmienił komendant obozu. Już nie było Rudolfa Hessa, był Artur Liebehenschel, który kiedy został komendantem, to wprowadził pewne zmiany na no i
rodzaj amnestii.
Rodzaj amnestii, tak. Ponieważ jedną z takich zmian była właśnie amnestia dla tych więźniów, którzy przebywają w bunkrze bloku 11, ponieważ oczywiście Otto Kiesel jako uciekinier został tam od razu osadzony i zresztą tam poddany brutalnym przesłuchaniom też w oddziale politycznym. W każdym razie on opuścił bunkier, co rok, dwa lata wcześniej to w ogóle nie byłoby o tym mowy. To w początkowym okresie istnienia obozu to na pewno zostałby od razu stracony. W każdym razie opuścił bunkier, a potem w karnym transporcie w lutym 1944 roku pojechał do obozu we Flossenbürgu. I tam już doczekał końca wojny, także można powiedzieć, że on miał bardzo wiele szczęścia.
Co jest jeszcze ciekawe, co wiąże się z postacią Kiesla, to, że za zasługi w KL Auschwitz był postulat o przyznaniu mu honorowego obywatelstwa polskiego. Wprawdzie do tego nie doszło, ale prezydent RP na uchodźstwie, Edward Raczyński, odznaczył go Złotym Krzyżem Zasługi. To w 1981 roku. Kiesel jeszcze żył. On zmarł w 1984.
Tak, także krótko przed śmiercią rzeczywiście miało to miejsce. No i to jest kolejny dowód na to, w jaki sposób ten człowiek zapisał się w historii obozu, a to jest też o tyle ciekawe, że Otto Kiesel przed wojną to powiedzmy nie świecił zbytnio przykładem. On, można powiedzieć, że on się tak snuł, że kradł, że tam się zadawał z jakimś dziwnym towarzystwem, takim był dosyć niepokornym młodzieńcem. Zresztą po wojnie parokrotnie wspominał, że jemu jednak jakoś to ciążyło, to jego życie, które prowadził przed wojną jako młody człowiek, bo z perspektywy czasu ocenił to bardzo krytycznie samego siebie właśnie sprzed lat i uważał, że może jakoś odkupi te swoje dawne winy tym przyzwoitym postępowaniem, a zrobił bardzo wiele dobrego, ponieważ, jak już wspominaliśmy, odpełnił bardzo ważną funkcję w obozie, przydzielał więźniom pracę, a praca wykonywana to była dla więźnia rzecz bardzo istotna, ponieważ więzień, który pracował pod dachem w cieple, miał większe szanse przetrwania niż więzień, który na przykład wykopuje kartofle na polu i jest narażony na jakieś tam ciężkie warunki atmosferyczne i nie ma możliwości zorganizowania, jak to więźniowie mawiali, zorganizowania czegoś dodatkowego do jedzenia. A Otto Kiesel starał się wszystkim jakoś w miarę możliwości pomóc, nawet po wojnie wspominał, że nie mógł wszystkim pomóc, ale zawsze mówił jakiemuś więźniowi, który się do niego zwracał o pomoc, że teraz się nie udało, ale za jakiś czas przyjdź znowu. W końcu to się przecież uda. I zazwyczaj się to jakoś tam udawało. Mawiał zresztą, że miał taką praktykę, że gdy widział, że więzień jest dopiero co przywieziony, nie jest jeszcze taki wycieńczony tym właśnie pobytem w obozie, no to jemu na początku przydzielał raczej gorszą pracę, a takim więźniom, którzy już jakiś czas są właśnie w obozie, już się im ten obóz dał we znaki, no to starał się przydzielać lepszą, żeby oni jakoś mogli to przetrwać.
kolejny uciekinier, to mogłabym powiedzieć w tej 30 też postać wyjątkowa. Numer 19. Marynarz karany za kradzieże, za włamania. Najpierw zajmował się strzeżeniem więźniów pierwszego transportu, potem był kapo w magazynach budowlanych, nadzorował organizację warsztatów rzemieślniczych, też opiekował się zwierzętami w przyobozowym gospodarstwie.
Mowa o Johnnym Lechenichu, który pochodził z Hamburga, rzeczywiście był marynarzem i to był podobny przypadek do Otto Kiesla. Może relacje, które jego dotyczą, nie są aż tak pozytywne, wszystkie, nie ma ich aż tylu. Natomiast oczywiście przeważają tutaj relacje pozytywne w znacznym stopniu. To jest podobny przypadek, ponieważ on był też wielokrotnie karany przed wojną. Takim też był młodzieńcem dosyć niepokornym, nawet doskonale teraz pamiętam, że w jego aktach policyjnych zachował się jeden z zarzutów, to było znieważenie policjanta na służbie, to znaczy tak można by powiedzieć, że był to człowiek niepokorny, ponieważ nawet sobie nic nie robił z tego, że to jest przedstawiciel władzy w mundurze, tylko go obraził, więc takim był przed wojną człowiekiem. A tutaj też są ciekawe te jego motywy, dlaczego on się na ucieczkę zdecydował, ponieważ jak relacjonował, on liczył, to było bodajże w 1941 roku, że on zostanie zwolniony, tak mu zdaje się obiecywano, i już miał zostać zwolniony i w pewnym momencie od pisarza obozowego, tak zwanego Schreibera, dowiedział się, że przyszło z Berlina pismo, w którym powiedziano, że on jest w tej chwili w obozie niezbędny i on nie może zostać zwolniony. Także on po wojnie zeznał, że on od tej pory myślał o tym cały czas, jakby tu z tego obozu uciec. I w końcu się przyłączył do dwóch więźniów. Zresztą, jak on sam wspominał, to było zadanie przydzielone przez Armię Krajową, z którą on już wtedy miał kontakty, które polegało na tym, że jednego z tych więźniów wydostać z obozu. To był oficer Armii Krajowej. I Armia Krajowa przydzieliła zadanie, żeby właśnie on został z tego obozu, że tak powiem, wydostany. I oni we trzech pod osłoną nocy uciekli, a historia też jest o tyle ciekawa, że ten właśnie Johnny Lechenich później przyłączył się do Armii Krajowej, walczył w partyzantce. Pod koniec wojny zresztą chyba został ranny, z tego co pamiętam. No i takie to były jego losy.
No ale to jeszcze mało, bo jeszcze pan opisuje, co po wojnie, że po wojnie trafił jeszcze do nierozformowanego drugiego korpusu polskiego, a w 1948 podobno aż dwukrotnie przyjeżdżał do Polski z pomocą UNRY, ale podobno tak naprawdę chodziło o wydostanie z Polski zagrożonych aresztowaniem byłych oficerów Armii Krajowej, więc te jego związki z Armią Krajową też bardzo interesujące, chociaż te kontakty z Ruchem Oporu w samym obozie zostały potwierdzone przez Pileckiego.
Tak, to prawda. Pilecki w swoim raporcie wspominał, że to był jeden z więźniów, który im oddał, Pilecki zresztą wspominał, że nawet poniekąd nieświadomie oddał im dużo zasług tej konspiracji obozowej, że to był jeden właśnie z takich pozytywnych Niemców. Nawet możemy przytoczyć tutaj relację Pileckiego, który wspominał, że Johnny Lechenich otrzymał porcję kijów na stołku, ale mimo to nie wydał żadnego z tych polskich więźniów, ponieważ im zarzucano, że oni utrzymują kontakty z ludnością cywilną. Johnny Lechenich wówczas nikogo nie wydał, no i wówczas właśnie Pilecki stwierdził, że on już od tej pory stał się całkowitym naszym przyjacielem, ponieważ już, no tak to określił, że on już jest jednym z nas, tak naprawdę.
Kolejny uciekinier, Willy Meyer, krawiec podobno zawodu, skazywany za kradzieże, włamania, oszustwa i stręczycielstwa, kapo w komandzie krawieckim. To jest postać bardzo ciekawa, bo to powiedziałabym, jest taki notoryczny uciekinier. On nie uciekał raz, tylko uciekał, był łapany, przewożony do obozu, potem znowu uciekał, czy w trakcie przewożenia uciekał. Wielokrotnie, wielokrotny uciekinier.
Tak, wielokrotny uciekinier. Postać Willego Meyera jest o tyle ciekawa, że z analizy jego akt policyjnych, które mi się udało zdobyć, to wynika, że to był przestępca nałogowy, ponieważ ten rejestr karny, który w tych aktach się znajduje, pokazuje nam, że on notorycznie pakował się w jakieś właśnie nowe przestępcze historie. Co opuszczał zakład karny, to znowu do niego trafiał za jakieś tam inne przewinienia. Tych zarzutów, o ile pamiętam, było chyba 13, więc naprawdę sporo jak na człowieka młodego. To był człowiek młody, bo on miał niecałe 31 lat, kiedy go przywieziono do obozu. W każdym razie ta jego postać też jest o tyle ciekawa, że w moim przekonaniu, poza tym, że to był właśnie przestępca nałogowy, no bo to był z zawodu krawiec i podobno zupełnie dobry krawiec, także można przypuszczać, że on by sobie w życiu bez tych przestępstw doskonale dał radę. W każdym razie wydaje mi się, że to był człowiek bardzo sprytny i bardzo inteligentny. Mało tego, on był według mnie obdarzony fenomenalną pamięcią, ponieważ on potrafił kilka lat po wojnie wymienić właściwie z dokładnością do jednego dnia, na przykład dzień, w którym go przywieziono do Sachsenhausen. Mauthausen. Co w innych przypadkach to właściwie się nie zdarzało. Ci więźniowie to już po latach jednak aż tak dokładnie tych dat nie pamiętali. Na jego sprycie też świadczy to, że tak jak pani wspomniała, on był tym notorycznym uciekinierem. Kilkakrotnie przecież się wymykał w sobie tylko w wiadomy sposób z jakichś tam konwojów, a do Auschwitz trafił ostatecznie dopiero pod koniec wojny, także to też miał dużo szczęścia, ponieważ to był październik 1944 roku, ten terror już jednak był trochę mniejszy. No i jego też od razu nie stracono, tak jakby to się parę lat wcześniej zapewne skończyło, tylko doczekał ewakuacji obozu i został ewakuowany razem z innymi więźniami do KL Leitmeritz, czyli do Litomierzyc w Czechach. I tam doczekał końca wojny. W każdym razie on miał no, też wiele wcieleń, ponieważ on po wojnie na przykład legitymował się jako doktor, ale to już no, wiemy, że on żadnym doktorem nie był. A kiedy go przywieziono wreszcie do obozu, to okazało się, że wśród jego rzeczy jest jakaś legitymacja reżysera filmowego, czyli to było jedno z jego kolejnych wcieleń. On gdzieś musiał ukraść te dokumenty reżysera filmowego i tak się gdzieś tam na wolności legitymował. Także to jest no, postać, która do tej pory nie była tak dobrze opracowana, bo właśnie tylko było tyle wiadomo, że on zbiegł i to też podawano różne wersje tej ucieczki, różne daty, a okazuje się, że to w trakcie tej jego ucieczki dużo tam się różnych zwrotów akcji przydarzało. Dodajmy też, że ta jego ucieczka z Auschwitz, która nastąpiła w listopadzie 1940 roku, także no, po raptem paru miesiącach pobytu w obozie, to była prowokacja tak naprawdę, ponieważ Gerhard Palicz, który z nim wówczas przybywał w Katowicach, to Willi Meier już po przywiezieniu do Auschwitz, czyli pod koniec właśnie funkcjonowania obozu, już się wówczas przyznał, że on go po prostu zaszantażował, powiedział temu właśnie Paliczowi, że ma go wypuścić, bo inaczej on ujawni jakieś nielegalne interesy, które oni razem będąc w Auschwitz prowadzili, także to też jest no, potwierdzenie takiej teorii, że to był przestępca nałogowy, ponieważ już nawet w tym obozie, jak już był więźniem obozu, to już się gdzieś tam wdał w jakieś nieczyste interesy. Też postać bardzo ciekawa.
Bardzo ciekawa. Oczywiście nie tylko on jeden wdawał się w takie nieczyste interesy. Jeden z więźniów opisywał go tak. Kapo Meier wyróżniał się swoją dystyngowaną osobą. Wysoki, w okularach, sprawiał wrażenie, jakby przez pomyłkę znalazł się w obozie wśród więźniów z zielonymi trójkątami. Zielonym trójkątem byli oznaczeni, to wyjaśnijmy, więźniowie kryminalni. No dobrze, kolejną grupą, którą chciałabym, abyśmy wspomnieli, grupą rekrutującą się również z tej pierwszej trzydziestki. To są ci, którzy zostali wcieleni, albo był wśród nich też i ochotnik, by zostali wcieleni do służby w SS Sonderkommando Dirlewangera. I to jest ważne, bo oni wzięli udział w tłumieniu Powstania Warszawskiego. Właściwie to jest pytanie, czy to oni byli rekrutowani specjalnie, na jakiej zasadzie wcielano akurat do tego Sonderkommando, akurat wcielano kapo, czyli funkcyjnych więźniów z Auschwitz.
To znaczy na początku to wcielano tam wyłącznie więźniów kryminalnych, czy wcielano właściwie, na początku to nawet nie wcielano, ponieważ na początku to był nabór no, ochotniczy, zgłaszali się wyłącznie ochotnicy, między innymi zgłosił się tam August Müller, który był numerem 22 oznaczony, on był znany zresztą z okrucieństwa. Z tym, że to było w roku 1943, natomiast kolejni więźniowie, no to już teraz trudno powiedzieć, czy oni byli wcieleni, czy oni się zgłosili sami jako ochotnicy, ponieważ jest charakterystyczne, że oni po wojnie to się niespecjalnie chcieli do tego przyznawać, że oni w ogóle u Dirlewangera walczyli, ponieważ to no, nie było coś, czym można się chwalić raczej. No, wszyscy wiemy, jakich to czynów to Sonderkommando Dirlewanger się dopuszczało. W każdym razie w późniejszym okresie też wiemy o jednym, ponieważ on tego akurat nie ukrywał, Bernhard Bonitz, który miał numer 6. On otwarcie powiedział, że on się zgłosił tam jako ochotnik, natomiast cała reszta, trudno powiedzieć, czy rzeczywiście oni zostali wcieleni, czy się zgłosili na ochotnika. Jeden z więźniów, Friedrich Biesgen, który był oznaczony numerem 4, wspominał, że po prostu pojawiła się jakaś komisja i oni przeprowadzali jakiś przegląd tych więźniów pod kątem przydatności do służby wojskowej i uznali, że on się do takiej służby wojskowej nadaje. Wskutek czego on został zwolniony i już obozowy ten uniform zamienił na mundur wojskowy. I rzeczywiście on także z zachowanych dokumentów wynika, że on brał udział w powstaniu tłumienia warszawskiego, ponieważ nawet był wniosek, żeby go oznaczyć krzyżem żelaznym, także tam zdaje się walczył dosyć walecznie. Tutaj zgłosiło się, czy też zostało wcielonych 5 więźniów i 4 z tych więźniów wojnę przeżyła, a jeden zginął właśnie w Pruszkowie we wrześniu 1944 roku, ale to tylko jeden, reszta wszyscy wojnę przeżyli, no z tym, że jeden z nich krótko po wojnie popełnił samobójstwo. No ale to już jest zupełnie inna historia.
Kolejną grupę mogą stanowić ci więźniowie z pierwszej trzydziestki, którzy osadzani byli dość często w tym bloku 11, tam trafiali do różnych cel. W ogóle ten blok 11, więzienie Auschwitz, no osławione, prawda, w którym więźniowie, niektórzy przetrzymywali, ale większość raczej nie wychodziła stamtąd. Też kilku było osadzonych w bloku 11 za różnego rodzaju przestępstwa, więc okazało się, czy okazuje się, że wcale znowu im tak łatwo to życie w tym KL Auschwitz jako funkcyjnym nie upływało, bo byli poddawani jednak mimo wszystko pewnym restrykcjom, no i za różne popełnione według wyższego dowództwa przestępstwa trafiali właśnie do tego bloku 11, ale też za podejrzenie o ucieczce, za pomoc więźniom, prawda, za gromadzenie, czy okradanie, powiedzmy, rzeszy.
Akurat jeden z tych więźniów został skazany na karę bunkra za upicie się, co było prowokacją innego z kolei członka pierwszej trzydziestki, który chciał się go pozbyć. Jakoś zaaranżował sytuację, że ten właśnie Konrad Lang, numer 18, że władze obozu zastały go w stanie takim wskazującym, jak on tam sobie siedzi z polskimi więźniami i stanie takim właśnie, jak w sumie wskazującym, sobie z nimi rozmawia. No i cel osiągnął, bo ten właśnie Konrad Lang został pozbawiony tej funkcji, którą tam pełnił. Znalazł się w bunkrze bloku 11. Zresztą sam Konrad Lang wspominał, i to też potwierdzali inni więźniowie, że przebywali tam w ciasnej celi bodajże w kilkudziesięciu i że on był jedną z nielicznych osób, która w ogóle tę gehennę w tym bunkrze bloku 11 przeżyła. Ponieważ większość tam się po prostu podusiła, a on był jednym z nielicznych, który tę karę jakoś przetrwał i wydostał się właśnie, tak jak to mówił, mówili więźniowie, na obóz. Z tym, że oczywiście już nie pełni tej funkcji, którą pełnił dawniej, został zdegradowany, ale jakoś tam sobie dalej poradził, ponieważ on akurat miał jeden z najdłuższych tych staży w KL Auschwitz. Przebywał tam od 20 maja 1940 roku, czyli od momentu przywiezienia, do samej ewakuacji. Czyli do stycznia 1945 roku.
A to bardzo w ogóle ciekawa postać tego Konrada Langa, dlatego że on oczywiście został wsadzony do tego bunkra w bloku 11 nie tylko za to, że się upił, ale między innymi również za to, że kąpał się w basenie z Polakami. No chodziło o te bliskie kontakty z więźniami polskimi. No to jednak to było źle widziane przez Niemców, to bratanie się z tą rasą, niższą rasą. Poza tym, co jest ciekawe, on pochodził z wielodzietnej rodziny, był synem cyganki, pochodził z takiego małżeństwa mieszanego. Ojciec był niewykwalifikowanym robotnikiem, matka była cyganką. Co ciekawe, jeden z jego braci, bodajże starszy brat, trafił również do obozu i zginął w obozie cygańskim, zginął w Dachau. Wiemy, jaki był stosunek Niemców do Żydów, do cyganów, do Sinti. I teraz okazuje się, że z jednej strony on, ten Konrad Lang, syn cyganki, jest kapo i to ważnym kapo, bo on był kapo kuchni więziennej. No, to bardzo odpowiedzialna funkcja przecież, no i pozwalająca przeżyć nie tylko jemu, ale też i wielu innym więźniom KL Auschwitz. A z drugiej strony mamy tego jego brata, który przebywał w obozie cygańskim w Dachau i tam został zamordowany.
To znaczy, akurat Konrad Lang po wojnie wspominał, że on się w ogóle z tym bratem nawet raz nie widział wówczas. On po wojnie był przekonany, że ten jego brat został zamordowany już w Auschwitz, bo tak gdzieś widocznie z jakichś przekazów wynikało. I długo po wojnie został właśnie uświadomiony, że jego brat opuścił Auschwitz później w transporcie ewakuacyjnym i zginął dopiero w Dachau, zresztą pod sam koniec wojny. A Konrad Lang, oczywiście on miał cygańskie korzenie, no ale myślę, że to generalnie to, że on pełnił ważne funkcje, no zawdzięczał to temu, że no, był jednak weteranem tego obozu, no miał numer 18, więc no dwucyfrowy numer mieć w obozie, no to jednak było coś, no bo im niższy numer, tym więzień był bardziej szanowany nawet przez esesmanów. Także myślę, że może to temu zawdzięczał, a on do obozu trafił, jak to sam określił, jako szkodnik narodowy. To nie wiem, czy te jego cygańskie korzenie miały tutaj jakieś znaczenie. On po prostu też był wielokrotnie karany. Nie pamiętam już, ile to było zarzutów, ale wiem, że było tego dużo i po prostu po jakimś czasie trafił po tych iluś karach pozbawienia wolności do obozu. A czy te jego cygańskie korzenie tutaj miały jakieś znaczenie? Myślę, że w tym wypadku akurat nie. W każdym razie to też jest postać ciekawa. Rzeczywiście scena taka kąpieli w basenie w obozie z Polakami rzeczywiście miała miejsce. To nie był co prawda powód, z którego on trafił do bunkra bloku 11. Tym niemniej już go zaczynali mieć na oku, już jego, powiedzmy, akcje zaczęły spadać u władz obozowych, bo stwierdzili właśnie, że to jest ten, który lubi Polaków, on nie jest jakiś szczególnie brutalny, tylko się kąpie z Polakami, więc już, powiedzmy, że mieli go tam na oku.
Już podpadł, prawda? Więc potem jeszcze dołożyło
już
się
podpadł,
to...
Tak.
Tak, dołożyło się to pijaństwo, no to można było go zdegradować i osadzić w tym bunkrze bloku 11. Nie wszyscy z tego bunkra bloku 11 wyszli. Na śmierć głodową został skazany inny z więźniów funkcyjnych. Pochodzący z Wrocławia, mechanik, numer obozowy...
Ślusarz mechanik, tak.
Tak, numer obozowy 24.
Tak, numer obozowy 24 nazywał się Kurt Pachale. I ten Kurt Pachale, tutaj relacje na jego temat właściwie przeważają relacje pozytywne. Tam może jedna relacja trafiła się jakaś tam negatywna, natomiast większość ludzi dobrze go oceniała. W każdym razie on trafił do obozu po ucieczce czterech więźniów. To jest bardzo znana historia, kiedy to czterech więźniów uciekło samochodem będącym w dyspozycji komendantury obozu. Uciekli przebrani w mundury SS. I tą ucieczką dowodził więzień Kazimierz Piechowski, niedawno zmarły. Władze obozu uznały, że Kurt Pachale, który był kapo w tym komandzie, gdzie oni pracowali, że on na pewno miał coś z tym wspólnego, albo o tym wiedział, albo wręcz im pomagał i został wezwany na przesłuchanie do oddziału politycznego i tam z kolei pojawia się taka wersja, o której wspominał też jeden właśnie z byłych więźniów, że Kurt Pachale wówczas w trakcie przesłuchania ujawnił, że SS-mani i więźniowie, a to już był 42 rok, także to już inaczej te stosunki trochę wyglądały, że SS-mani razem z więźniami to robią jakieś różne interesy, że generalnie ze sobą współpracują.
No i kradną.
I to go pogrążyło. Tak, że kradną i to go pogrążyło, ponieważ władze nie mogły dopuścić, żeby on tutaj oczerniał SS. On został wtrącony do bunkra i tam zmarł śmiercią głodową, która to śmierć też była opisywana przez jednego więźnia. No oczywiście... Można się tylko domyślić, że były to straszne męczarnie. A po latach Kazimierz Piechowski stwierdził, że tak naprawdę ten właśnie Kurt Pachale nie miał pojęcia o żadnej ucieczce, że po prostu najwyraźniej sobie szukali kozła ofiarnego w obozie wówczas i on tym kozłem ofiarnym się stał, a tak naprawdę on z tym nie miał nic wspólnego.
No tak, no ale był mechanikiem samochodowym, pracował w tych warsztatach, a ponieważ ucieczka odbyła się przy pomocy samochodu, w związku z tym tak pokojarzyli i w ten sposób pozbyli się Kurta Pachale. Oczywiście nie opowiemy o wszystkich więźniach, bo to jest książka, żeby przeczytać o tych pierwszych 30 więźniach obozu. Oczywiście mówimy o bardzo różnych opiniach, które ci więźniowie funkcyjni mieli, że jedni zaznaczyli się, czy zapamiętani zostali przez więźniów w sposób bardzo pozytywny, nawet wręcz chwalony, że pomagali, kilku uciekło, ukrywali ucieczki, pomagali więźniom przetrwać, nie tylko przez rozdzielanie pracy, ale zdobywanie różnego rodzaju też produktów, które pozwalały im na to przetrwanie w obozie. Ale oczywiście wśród nich było też wielu funkcyjnych okrutnych, morderców. Nie wszyscy oczywiście ci, którzy przeżyli, nie wszyscy ci, którzy mordowali, podobnie jak i inni zatrudnieni w obozie funkcyjni SS-mani, nie wszyscy oczywiście po wojnie odpowiedzieli za swoje czyny. Właściwie można powiedzieć, że prawie nikt z nich nie odpowiedział.
Właściwie można powiedzieć, że to była garstka, ponieważ no przede wszystkim tutaj przed sądem stanął Bernard Bonitz, który był oznaczony numerem 6. To był więzień bardzo okrutny, no to był jeden właśnie z tych, którzy zgłosili się na ochotnika do Dirlewangera, o którym już wspominaliśmy. I tu ciekawostka, że on przed sądem stawał dwukrotnie, ponieważ pierwszy raz to było pod koniec lat 40., ale wówczas były więzień, który go właśnie zadenuncjował, który go oskarżał o różne zbrodnie w Auschwitz, jeszcze wcześniej w Sachsenhausen, powiesił się w zakładzie karnym. I śledztwo zostało umorzone z powodu śmierci głównego świadka, ale sprawa wróciła w latach 60., kiedy to doprowadzono do rozpoczęcia procesów tych właśnie zbrodniarzy wojennych we Frankfurcie. I Bernard Bonitz wówczas został aresztowany i stanął przed sądem i jemu zarzucano bodajże przeszło 100 morderstw. Ostatecznie, o ile pamiętam, udowodniono mu tylko jedno, w każdym razie został skazany na dożywocie, no ale powiedzmy, że z tego dożywocia to on już nie za wiele odbył, bo kilka lat później zmarł w zakładzie karnym, także to takie, no, dożywocie, ale nie do końca, jednak zdecydowaną większość tego życia swojego po wojnie spędził na wolności. Ponadto też przed sądem stanął Erich Grenke, czyli więzień numer 11, który tutaj dodajmy, że to był później, można powiedzieć, przyjaciel Rudolfa Hessa. On się z całą rodziną Hessów zaprzyjaźnił. Później jako więzień, który został zwolniony, był kierownikiem cywilnym warsztatów obozowych. W każdym razie on też znalazł się tam wśród ludzi oskarżonych, ale ostatecznie do jego skazania nie doszło, ponieważ on zmarł w trakcie procesu, więc tutaj w ogóle nie ma mowy o żadnym wyroku. Kolejna osoba, która została postawiona przed sądem, to był Paul Sikowski, który pochodził ze Śląska i on po wojnie został rozpoznany przez byłego więźnia w Gliwicach, ponieważ on miał polskie korzenie i najwyraźniej postanowił, że pozostanie w Polsce. On został w 1942 roku zwolniony z obozu, może liczył na to po wojnie, że nikt tego nie będzie pamiętał. W każdym razie on został prawdopodobnie na mocy tego tak zwanego dekretu sierpniowego osadzony w obozie pracy Zgoda w Świętochłowicach i tam po bardzo krótkim pobycie zmarł, więc no to też można powiedzieć, że on jakąś tam odpowiedzialność karną poniósł, no ale to tak jak widzimy, to jest zaledwie garstka.
Ale ta pana książka i te życiorysy, te biogramy, które pan przypomina, to zachowanie się tych pierwszej trzydziestki więźniów funkcyjnych pokazuje też również bardzo skomplikowane relacje, jakie panowały w tym obozowym świecie, w tym obozowym uniwersum. Nie są to jednoznaczne postaci, nie są jednoznacznie źli i nie są jednoznacznie dobrzy.
Myślę, że to jest jeden z najbardziej takich istotnych aspektów i też mi bardzo zależało na tym, żeby to właśnie jakoś odkręcić ten mit na temat tych no, 29 okrutnych i jednego uczciwego, ponieważ to nie do końca to tak wygląda. I tutaj bardzo ciekawą lekturą były listy byłych więźniów, a to były listy, które nadeszły do redakcji takiego periodyku, który się nazywał Przegląd Lekarski Oświęcim, w którym właśnie pracował ten wspomniany dr Stanisław Kłodziński, który opracował po raz pierwszy pierwszą trzydziestkę. I on za pośrednictwem redakcji wysłał taki list do wszystkich byłych więźniów, że ktokolwiek z kolegów obozowych pamięta coś na temat pierwszej trzydziestki, to bardzo proszę o jakieś swoje wspomnienia z nimi związane. To jest lektura też bardzo ciekawa o tyle, że widać, że ci więźniowie cały czas ze sobą utrzymywali jakieś ścisłe kontakty, cały czas się przyjaźnili, ponieważ często są to listy, które się zaczynają słowami, na przykład drogi Stasiu, to jest to, co ja pamiętam na temat tego, a tego więźnia i tak dalej, i tak dalej. Także to jest bardzo takie wyczuwalne, ale relacje są różne. Czasami też zdarzało się, że kilku respondentów oceniało tego samego funkcyjnego w bardzo różny sposób. Czyli jeden mówi, że to był człowiek okrutny, on bił pałą przy lekcjach śpiewu, a z kolei inny mówi, że to był człowiek zupełnie w porządku. Właściwie nic niezłego od niego nie spotkało. Te wszystkie relacje są zacytowane, czasami też no, na przemian, negatywne, pozytywne i myślę, że tutaj sam czytelnik sobie będzie mógł wyrobić pogląd, co on na ten temat sądzi, chociaż wydaje mi się, że ocena tego teraz z naszej perspektywy to jest nie do końca możliwa, no bo nikt nie wie, czy by w takiej sytuacji się odnalazł, czy by nie przeszedł na tę ciemną stronę mocy, no kto wie, myślę, że to jest niemożliwe teraz do oceny.
Nie jest możliwe do ocenienia, tak jak trudno ocenić nam to też ten specyficzny świat, ten inny świat, jakim był obóz Karl Auschwitz-Birkenau. To uniwersum tego świata jest wciąż rozpoznawane, jest wciąż opisywane i myślę, że jeszcze długo będzie. Książka, jak powiedziałam, została wydana przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Niezwykle starannie jest książka wydana, jest opatrzona fotografiami, nie tylko zdjęciami wielu tych więźniów pierwszej trzydziestki, zdjęciami obozowymi, ale też wspaniałymi karykaturami artystów, którzy byli także więźniami obozu Karl Auschwitz. Należał do przeciętnie złych, śladem pierwszych 30 więźniów funkcyjnych z Karl Auschwitz. Książka autorstwa Andrzeja Domagały. Andrzej Domagała był naszym gościem. Dziękuję pięknie panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.